Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Rozpoczął się nowy rok, a przed nami nowe wyzwania. Podczas noworocznego koncertu filharmoników wiedeńskich wszystko brzmiało perfekcyjnie, no ale już w polityce zagranicznej Austrii często słychać fałszywe nuty. Mamy dziś środę, 3 stycznia nowego 2024 roku, a w pierwszym tegorocznym wydaniu Magazynu Zachodniego witają Państwa Aleksandra Fedorska, sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński i realizujący nasz program Krzysztof Jankowski. Za chwilę zajmiemy się Austrią, bowiem nadchodzący rok będzie dla tego kraju rokiem kluczowym. Dlaczego? O tym już za moment opowie dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. No a skoro o instytucie mowa, to premier Donald Tusk podziękował za współpracę członkom rady tej placówki naukowej, a w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia o planowanej likwidacji. W drugiej części programu usłyszymy felieton Aleksandry Fedorskiej o tym, jakie znaczenie ma Instytut Zachodni z perspektywy polsko-niemieckiej dziennikarki. A już teraz przechodzimy do pierwszego tematu, czyli zapraszam na rozmowę z naszym gościem. W nowy rok tradycyjnie z Filharmonii Wiedeńskiej popłynął w kierunku naszych uszu, ale także i oczu, koncert noworoczny. Jak zwykle wybrzmiał także Marsz Radeckiego. No a skoro tak, to dziś przyjrzymy się naszemu nieco dalszemu sąsiadowi, czyli Austrii. Moim i Państwa gościem jest znawca Austrii, dr Piotr Andrzejewski, analityk z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
No, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. A na początek chciałem zapytać, dlaczego nadchodzący rok będzie dla Austrii rokiem szczególnym, zwłaszcza w kontekście wyborów?
Austriackie media zdążyły już określić nowy rok, rok 2024, jako Superwahljahr, czyli super rok wyborczy. Rozpoczyna się bowiem tam długi maraton i to już w styczniu, który będzie trwał do późnej jesieni. Nie będzie chwili wytchnienia i co 2 miesiące będą odbywać się jakieś wybory, począwszy od izby pracowniczych, po wybory regionalne, wybory gminne, wybory w 2 landach, w 2 krajach związkowych, wybory do Parlamentu Europejskiego, no i oczywiście wisienka na torcie, czyli wybory parlamentarne.
Matko, powiem od razu, panie doktorze, szczerze mówiąc, jak patrzę na nasze wybory w Polsce, to takiego roku nie wyobrażam sobie w Polsce. Naprawdę, my chyba byśmy tutaj z przegrzania nie wytrzymali.
Być może dlatego prezydent Austrii, Alexander van der Bellen, apelował właśnie o odpowiedzialność za słowo i spokój i mówił o tym, że będzie to rok takiego sprawdzianu dla partii politycznych w Austrii. Będzie permanentne tarcia polityczne praktycznie przez cały rok i dopiero w ostatnich 2 miesiącach nowego roku dane będzie Austriakom odpocząć od tematów politycznych.
No, dobrze, że w ogóle. Ale panie doktorze, jak kształtują się w takim razie sondaże? No i co one oznaczają dla nas, dla Polski?
To zależy, gdzie spojrzymy, tak? Bo mamy jak wiem, wiele płaszczyzn tych wyborów. Ja bym zaczął od tego najniższego wspomnianych, czyli wyborów, które są w Polsce nieznane, czyli wybory do Arbeitskammer, do Izby Pracowniczych, które są bardziej demokratycznym instytucją niż polskie związki zawodowe, gdzie jest 840 mandatów do objęcia we wszystkich krajach związkowych i tam zdecydowaną przewagą będą się cieszyć tradycyjnie działacze, bo nie politycy, tylko działacze związkowi powiązani z socjaldemokratyczną partią Austrii SPÖ. Tam w 7 landach przewiduje się, że zdobędą dominację i tylko Tyrol i Vorarlberg, zwany po polsku też przed Arulanią, bo jest szansa, że tam ruchy związane z ludową partią, bardziej konserwatywną, chadecką, utrzymają w politycznym posiadaniu tę część Izby Pracowniczych.
No to są takie wewnętrzne bardziej, tak?
Wewnętrzne, ale ja to zaczynam taką ciekawostkę, tak, że takie wybory się odbywają, tak, bo to jest nie wszędzie się odbywają i to jest, wydaje mi się, dość interesujące. Natomiast potem teraz jeszcze ciekawsze, natomiast się dzieje to, co będzie działo się w Salzburgu, w landzie Salzburgu, nie w mieście, także w mieście, ale chodzi też o cały land, bo miasto, stolica i kraj związkowy mają taką samą nazwę. Będą tam wybory regionalne, gminne i wybory burmistrzów. I tam jest to ciekawe, że jest sensacją tego regionu jest działalność komunistycznej partii Austrii, która ożywa po prawie 70 latach politycznego niebytu za sprawą 30-paroletniego pracownika muzeum Kai Michel Dankl, który osiąga tam, winduje wynik tej partii do 15% na szczeblu regionalnym, no i ma ogromną szansę, żeby zostać burmistrzem miasta Salzburga. Byłoby to drugie miasto po Gracu, w którym Komunistyczna Partia Austrii, KPÖ, będzie posiadać swojego burmistrza. Także taka regionalna ciekawostka. Z kolei inne wybory w Innsbrucku, w mieście Innsbrucku, będzie walka między ludowcami a Partią Zielonych, czyli obecnymi koalicjantami rządzącymi Austrią na szczeblu federalnym. Przechodzimy teraz wyżej, mamy wybory do Landtagów, czyli parlamentów regionalnych, wspomnianych w Vorarlbergu oraz w Styrii. I tam to już jest, tak, przechodzimy do takiej typowej polityki, gdzie o dominację walczą główne partie. I tutaj, jak zawsze, stałym elementem jest Ludowa Partia Austrii, ÖVP, która albo będzie rządzić z zielonymi, albo socjaldemokratami w koalicjach. Problem jest tylko to, że na szczeblu regionalnym, tak jak i na krajowym, rośnie poparcie dla partii, które można uznać jako lekko albo bardzo antysystemowe, antyestablishmentowe. Na prawicy jest to Wolnościowa Partia Austrii, FPÖ, oraz wspomniana już KPÖ, czyli Komunistyczna Partia Austrii.
Czy to ma związek z nielegalną imigracją i z ich postulatami w tym zakresie?
To znaczy, one jakby łowią zupełnie innych elektoratów, ale osłabiają obie główne partie, tak? Bo FPÖ osłabia prawicę, a KPÖ osłabia socjaldemokratów. Oczywiście, że ma to związek z migracją. Migrantów w zeszłym roku do Austrii przybyło tyle samo, nawet więcej niż w rekordowym roku 2015, kiedy był kryzys migracyjny. I to wywołuje ogromne napięcia, zwłaszcza na szczeblu regionalnym, bo to właśnie poszczególne landy Austrii, których jest 9, muszą się tym zajmować bezpośrednio, tak? To leży w ich kompetencjach. I to jest ten problem. No i jakby skrajna prawica FPÖ retoryką antymigrancką łowi wyborców, a komuniści z KPÖ łowią problemem mieszkaniowym, tak? Który wywołuje pojawienie się coraz większej liczby ludności, tak? Bo jest jakaś ograniczona liczba infrastruktury, która jest w stanie przyjąć ludzi po prostu, i KPU wygrywa takimi hasłami, programami mieszkaniowymi, budową mieszkań na wynajem i tak dalej. To jest bardzo ciekawa dynamika. No i mamy teraz te przechodzimy chyba do najważniejszych wyborów, czyli mamy Parlament Europejski oraz wybory parlamentarne. I tutaj jest o tyle ciekawie, że pierwszy raz dominuje w sondażach FPÖ, skrajna prawica, która potrafi dochodzić do 30%, tak prawie czasami przebija 30% poparcia, co oznacza no dość radykalne przesunięcie europosłów z Austrii w prawą stronę, i rodzi też pytanie, jaka koalicja będzie rządzić Austrią po jesieni tego roku. Czy powstanie kordon sanitarny, ukonstytuuje się duża koalicja socjaldemokratów i ludowców? Obie partie mają poparcie z rzędu 22-23%. To znaczy, że oni biją się o trzecie miejsce i o to, kto będzie dominującą partią w nowym rządzie, tak? Czy będzie on miał rys bardziej socjaldemokratyczny, czy jednak będzie miał rys bardziej chadecki? Kto będzie kanclerzem, a kto wicekanclerzem? To są jednak znaczące pozycje. I 1% wyborców może zdecydować o tym de facto, kto będzie nowym kanclerzem, ponieważ na tym etapie jeszcze nie wyobrażam sobie, żeby ÖVP chciało wrócić do koalicji z Wolnościową Partią Austrii jako junior partner, no bo w tym wypadku FPÖ z 30% to byłoby dominującą partią i ÖVP byłaby pozbawiona możliwości posiadania kanclerza.
Dobrze, panie
Także.
doktorze, wrócę do swojego pytania, bo brzmi to dość zawile. Podejrzewam, że dla naszych słuchaczy również. Jakie by były ewentualne konsekwencje takich scenariuszy, które pan tutaj rysuje?
Z naszej perspektywy wielki niepokój powinien budzić silnie prorosyjski kierunek FPÖ. To jest pierwsza partia europejska, która podpisała umowę o współpracy z partią Jedna Rosja, tak? Czyli ugrupowanie popierające Władimira Putina. To jest partia o wybitnie antyukraińskim nastawieniu w kontekście trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I każdy przyczółek zdobyty, każdy burmistrz, każdy landy przejęty, czy wejście tej partii do rządzącej koalicji będzie problematyczne na arenie międzynarodowej dla Polski, bo to będzie po prostu kolejne państwo, które będzie utrudniać i blokować jakąkolwiek pomoc dla Ukrainy, czy
Ale panie doktorze,
przegłosowywanie
bo
kolejnych pakietów
mówi
sankcyjnych.
pan, ale mówi pan o tym, no tak jakby Austria teraz nie była problemem, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie, a przecież wiemy, że trwa wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją, a Austria niechętnie pozbywa się, cały czas niechętnie pozbywa się swoich koneksji z Kremlem. Czyli rozumiem, że ta polityka Wiednia byłaby jeszcze bardziej zaostrzona, tak, w
Tak, no
kierunku
już
Ukrainy.
sam fakt, że FPÖ ma 30%, tak, jest najsilniejszym ugrupowaniem w sondażach i prawie udało im się wygrać wybory prezydenckie, powoduje, że sam poziom dyskusji w Austrii jest przesunięty na te pozycje, tak, bardziej antyukraińskie, co jest istotnym problemem, tak? I poruszył pan kwestię tych współczesnych negocjacji. Tak, no Austria była jednym z największych blokujących przyjęcie 12 pakietu sankcji ze względu na bardzo silne powiązania jednego z austriackich banków, Raiffeisen Bank International. Ten bank, pomimo zaleceń Europejskiego Banku Centralnego, pod który ten bank podlega, nie ogranicza swoich operacji w Rosji, nie wycofuje się z działalności w Rosji. Co więcej, świadczy on usługi dla powołanych żołnierzy, dając preferencyjne kredyty, więc w pewnym sensie finansuje rosyjską agresję, tak? I warto też wspomnieć, że menadżerowie tego austriackiego banku, Johann Strobl i Andreas Gschwender, znajdują się na ukraińskiej liście osób, wobec których zalecane jest wprowadzenie sankcji. I o sankcjonowanie tego banku i członków jego rady nadzorczej pojawił się problem ze strony austriackiej, która broniła Raiffeisen Banku i blokowała wprowadzenie 12 pakietu sankcji.
Ale jak wiemy, już teraz 12 pakiet sankcji nie jest blokowany przez Austrię.
Ale jakim kosztem? Jakim kosztem? To jest kosztem tego, że Ukraińcy zrezygnowali. Po prostu odpuścili kwestię osankcjonowania tego banku. Po prostu
wycofali go z
zaszantażowani.
Listy.
Zostali skutecznie przez Austriaków zaszantażowani, a Raiffeisen może mieć rekordowe przychody z rosyjskiego rynku. Od wybuchu wojny on ma ponad trzykrotnie wyższe wyniki dochodowe. Jest jedynym chyba już europejskim bankiem, który obsługuje transakcje w euro i dolarach, także jest to złote żniwa dla Raiffeisena. To oczywiście jest z naszej polskiej perspektywy skandaliczne, naganne i karygodne.
No jednocześnie Austria nie zrezygnowała jak dotąd z rosyjskiego gazu, prawda? Wręcz nadwyżki tego surowca sprzedaje też swoim sąsiadom, do Węgier, do Słowenii, Włoch, także do Niemiec. Czy Austria ma w ogóle możliwości dywersyfikacji dostaw gazu i rezygnacji z rosyjskiego surowca?
Oczywiście, że ma, z kilku względów. Pierwszy jest taki, że Austria wcale nie zużywa aż tak dużo gazu. To jest kraj, który większość swojej energii elektrycznej czerpie z elektrowni wodnych. To jest kraj górzysty, który ma pełno rzek, 70% energii jest produkowana przez OZE ponad, z czego elektrownie wodne, do tego dochodzą jeszcze wiatraki i parę innych źródeł odnawialnych, jest w bardzo komfortowej sytuacji. Gaz jest używany do ogrzewania i może spokojnie być importowany z gazoportów na Morzu Śródziemnym, z Chorwacji, Włoch, czy kierunków włoskich, czy nawet z Niemiec. Tak?
No to nie, dobrze, no to panie doktorze, bo mam takie wrażenie, że polityka Austrii wobec Ukrainy, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten kontekst wojny rosyjsko-ukraińskiej, jest zbliżona do polityki Węgier, ale, tak przynajmniej ja to odbieram, to głównie Węgry obrywają za to na arenie międzynarodowej, a o Austriakach jest raczej cicho, prawda?
Nie, zdecydowanie nie jest cicho. Austriacy byli już, przepraszam za wyrażenie, grillowani kilkukrotnie na arenie międzynarodowej za swoją postawę, albo na przykład za zaproszenie Rosji na szczyt OBWE w Wiedniu, co był po prostu skandal dyplomatyczny w zeszłym roku. I parę innych podobnych działań. Austriacy się bronią tym, że są państwem neutralnym. Tak? To jest takie słowo, klucz, wytrych, pozwalający Austriakom na utrzymywanie kontaktów z Rosją. Przecież kanclerz Karl Nehammer był jedynym zachodnim politykiem, który udał się do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem podczas już trwającej inwazji. Tak. Nic nie osiągnął w Moskwie, no ale jednak, tak, to jest, Austria cały czas powtarza, że ona jest budującym mostów, wszystkie drzwi muszą być otwarte, są państwem neutralnym, więc na ich terytorium nawet mogłyby się toczyć rozmowy pokojowe, co suflują politycy wszystkich ugrupowań w Austrii. To jest takie budowa swojej dyplomatycznej pozycji i austriacka racja stanu. Natomiast jeśli chodzi o podejście do sankcji Rosji, to zasłużenie, to jest, można mówić o pewnym odrodzeniu się Austro-Węgier, przy czym jednak jest różnica, między Węgrami a Austrią, ponieważ Austriacy koniec końców pakiety sankcji popierają, Austriacy wysyłają pomoc humanitarną i finansową na Ukrainę oczywiście, żeby kanclerz czy prezydent austriacki pojawił się w Kijowie z nieofensywnym sprzętem militarnym, tak? Tu chodzi na przykład o maszyny do rozminowywania, czy apteczki i inne takie. Nie jest to problemem dla Austrii, tak? A dla Węgier jednak już jest, więc tutaj te akcenty są troszeczkę inaczej rozłożone. I utrzymuję pewien dystans z poparciem Ukrainy, który z waszej polskiej perspektywy może się wydawać cyniczny lub wręcz chłodny.
Ten chłodny i cyniczny dystans może się zmienić w tym roku wyborczym na jeszcze bardziej chłodny i jeszcze bardziej cyniczny. A moim i Państwa gościem był dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
W pierwszej części naszego programu wysłuchaliśmy rozmowy z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dzięki badaczom tej instytucji wszyscy możemy korzystać z wiedzy przez nich zgromadzonej na temat polityki i rzeczywistości na Zachodzie. Niestety w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia o planowanej likwidacji Instytutu Zachodniego. Co na ten temat sądzi Aleksandra Fedorska, polsko-niemiecka dziennikarka współtworząca nasz magazyn? Posłuchajmy.
Dobry wieczór. Drodzy słuchacze, chcę się z Państwem podzielić moją perspektywą i moim punktem widzenia odnośnie znaczenia Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Pracuję długie lata jako dziennikarka i publikuję nie tylko w polskich mediach, ale w szczególności w mediach niemieckich. Jako dziennikarz zbieram informacje, nie tylko te łatwo dostępne. Śledzę dokumenty, jestem na konferencjach prasowych, więc dowiadujemy się jako dziennikarze z jednej strony, oczywiście te oficjalne informacje, to co politycy, ale w szczególności firmy chcą nam przekazać. Z drugiej strony mamy oczywiście nasze własne długoletnie kontakty i źródła, tak zwane źródła nieformalne. Opowiem Państwu może ciut z takiej kuchni dziennikarskiej, bo są to źródła, które dzielą się z nami, dziennikarzami, pewnymi informacjami. Robią to czasem z dobrej woli, bo uważają to za słuszne, na przykład z pobudek moralnych. Jest to bardzo zacne i bardzo się cieszymy, że osoby, które są świadkami jakichś rzeczy, które są złe, starają się o kontakt z mediami i dzielą się tym, co widziały lub słyszały. Ale są także informacje podawane nam nieformalnie, które mają na celu nas zmylić z tropu. Chcą nam na przykład przekazać jakąś informację, która jest korzystna dla jednej firmy, a działa na niekorzyść drugiej firmy. Dlatego też nasza praca jako publicyści, jako dziennikarze, musimy weryfikować te informacje, które są nam przekazywane. Instytut Zachodni był dla mnie takim miejscem, gdzie mogłam skonfrontować moje dochodzenia, to co ja zdobyłam, te informacje, te tezy, które wypracowuję w moich artykułach, mogłam zweryfikować ze stanem badań i z naukowym punktem widzenia na niektóre zagadnienia. Tu w szczególności Instytut Zachodni był dla mnie bardzo ciekawy, no bo zajmuję się tematyką niemiecką, więc muszę mieć możliwość i chciałabym, aby ta możliwość dalej istniała, aby na przykład porozmawiać z analitykiem czy z naukowcem tego instytutu na tematy właśnie energetyczne, bo właśnie w tym zakresie najczęściej publikuję. Zajmuję się energetyką i niemiecką polityką energetyczną. Nasz poznański Instytut Zachodni miał dla mnie także kolejne bardzo ważne walory. Jest to oczywiście biblioteka, która się mieści w tym instytucie. To był dla mnie szalony walor. Mogłam szybko i bezpośrednio tu w mieście sprawdzić pewne informacje lub doszukać się czegoś, czego mi brakowało, ponieważ, drodzy Państwo, nie wszystko jest dostępne w internecie i niektóre, szczególnie te wydarzenia, które sięgają dalej, są bardziej odległe w czasie, one muszą być czasem sprawdzone i zweryfikowane także w sposób archiwalny. I tu sięgamy wtedy po literaturę lub dokumenty. Następnie miałam okazję, będąc na spotkaniach Instytutu Zachodniego, miałam okazję spotkać także analityków i wspaniałych naukowców, którzy odwiedzali ten instytut, a przedstawiali niemieckie jednostki takie porównywalne z naszym Instytutem Zachodnim. Istnieje w Niemczech taki bardzo znany i bardzo dobry think tank, to jest Stiftung Wissenschaft und Politik. Ten think tank gościł regularnie w Instytucie Zachodnim i regularnie Państwo się spotykali, dyskutowali ze sobą, wymieniali swoje punkty widzenia, swoje perspektywy, ale także swoje doświadczenia. To było dla mnie, jako dla dziennikarki, naprawdę wspaniałym źródłem, ale także taką możliwością poznania i skontaktowania się z niemieckimi naukowcami i szczególnie z niemieckimi analitykami. Miałam okazję przeprowadzić z nimi wywiady, miałam okazję zapytać się o jakiś komentarz lub już wtedy mniej formalnie, zakulisowo, spytać się ich na przykład o to, jak oni oceniają daną sytuację i ci Państwo bardzo chętnie udzielali mi takich informacji. To mi bardzo pomaga w mojej codziennej pracy i myślę, że Instytut Zachodni nie tylko dla mnie, ale dla wielu innych dziennikarzy jest bardzo wartościową instytucją dla całego Poznania i dla naszego społeczeństwa, ponieważ, drodzy Państwo, w naszych czasach jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli działanie oraz myślenie naszych sąsiadów. W szczególności, jeśli mówimy tu o Poznaniu, naszym głównym sąsiadem w naszym terenie są oczywiście Niemcy. I aby ze sobą razem funkcjonować, aby ze sobą razem wypracowywać pewne praktyki polityczne, aby ze sobą dojść do porozumienia, musimy bardzo wiele o sobie wiedzieć, o sobie wzajemnie. I Instytut Zachodni jest taką instytucją, która posiada tą wiedzę, która dziesiątki lat sobie na tą wiedzę zapracowała. Są to wspaniali analitycy, jest to wspaniała pani dyrektor, osoba o wielkiej kulturze osobistej, ale także wielka znawczyni spraw niemieckich. Bardzo bym ubolewała, jeśli w Poznaniu nie miałabym już możliwości współpracy z Instytutem Zachodnim.
Instytut Zachodni w Poznaniu to placówka naukowa, która daje nam obiektywne spojrzenie na sprawy europejskie. Miejmy więc nadzieję, że wszystkie zapowiedzi dotyczące likwidacji Instytutu okażą się jedynie niesprawdzonymi pogłoskami. Od całego zespołu Magazynu Zachodniego składam Państwu życzenia pomyślności w nowym 2024 roku. Mimo że niewiele na to wskazuje, to niech ten rok przyniesie nam wszystkim choć trochę odpoczynku od wstrząsów na arenie międzynarodowej, które co chwilę do nas docierają. To był Magazyn Zachodni, Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Żegnamy i zapraszamy za tydzień.
Magazyn Zachodni.